Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W najnowszym numerze czasopisma Proceedings, amerykańskiego miesięcznika wydawanego przez US Naval Institute, w najnowszym, czyli z czerwca 2021 roku, ukazał się ciekawy artykuł kapitana Dona Gomeza z Armii Amerykańskiej, który jest oficerem zajmującym się operacjami psychologicznymi. Służył także w misjach w Iraku, w Afganistanie. Obecnie pracuje jako instruktor języka arabskiego w Amerykańskiej Akademii Wojskowej w West Point. Artykuł ten dotyka bardzo istotnych, moim zdaniem, elementów współczesnych konfliktów. Jest także odbiciem bardzo ciekawej debaty strategicznej, która toczy się w Stanach Zjednoczonych na temat nowych form walki, nowych form konfliktów, zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych. To, co Gomez opisuje w kontekście chociażby strategii szarych stref, konfliktów w szarych strefach, jest szeroko podnoszone w czołowych państwach świata. Między innymi ostatnio taka debata bardzo ciekawa się toczy w Federacji Rosyjskiej. Artykuł, którego tytuł można przetłumaczyć jako anulowany w walce, przygotuj się na wojnę oszczerstw. I to właśnie wojnie oszczerstw, w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w celu dyskredytacji czołowych postaci nie tylko sił zbrojnych, ale także na przykład polityki, jest właśnie poświęcony ten tekst. Myślę, że warto przywołać tutaj przykład, który na samym początku kapitan Gomez opisuje, który jest świetną ilustracją pewnych mechanizmów. Mamy taką hipotetyczną, fikcyjną sytuację, w której amerykański niszczyciel patrolujący Zatokę Perską jest zaatakowany przez rój dronów, przez rój bezzałogowych statków powietrznych. Dowódca niszczyciela, komandor Harvey Jones, postać fikcyjna na potrzeby tego artykułu, nagrywa oświadczenie, którego celem jest właśnie podniesienie morale tutaj całej załogi. No i oczywiście jest to mocno upowszechniane w mediach amerykańskich, które obiegają, zresztą to oświadczenie obiega cały świat. Wbrew intencjom samego komandora Jonesa, bardzo szybko w mediach społecznościowych, w internecie pojawiają się memy, pojawiają się zniekształcone wyrywki jego wypowiedzi. Następnego dnia, kiedy sprawdza swoją skrzynkę e-mail, otrzymuje wiadomość z linkiem do Twittera. Na Twitterze jeden z zagranicznych dziennikarzy, którego obserwuje blisko 100 tysięcy obserwujących, właśnie zamieścił print screeny, zrzuty z ekranu, czy też rzekome zrzuty z ekranu e-maili, które miał rzekomo Jones wysyłać do swojej załogi, w których dyskredytuje dowództwo, narzeka na brak wsparcia, a także w tych print screenach, w tych zrzutach z ekranu znajduje się także rzekomy komentarz komandora Jonesa, który krytykuje współczesne pokolenie marynarzy, uważa, że jeszcze 30 lat temu taki atak dronów nie miałby miejsca, i można tutaj między wierszami sobie przeczytać, że obwinia o to współczesne pokolenie marynarzy. Wątek w tej fikcyjnej fabule ma 20 tysięcy retweetów, wiele ze społeczności weteranów marynarki wojennej. Dochodzi w każdym razie do tego, że komandor Jones jest odsunięty, zostaje usunięty z dowództwa przez swoich przełożonych do czasu wyjaśnienia całej sprawy. Oczywiście w tej sytuacji geostrategicznej jest to duży cios dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. To oczywiście ten wstęp jest fikcyjny, ale pokazuje dobrze siłę oddziaływania współczesnych mediów społecznościowych i w ogóle współczesnej infosfery. A jakby tutaj można powiedzieć, że autor artykułu bardzo ciekawie opisuje samą szarą strefę działań wojennych, czyli sytuację, czyli taką elastyczną przestrzeń, w której granica między wojną a pokojem się zaciera i zaczynają dominować działania pozamilitarne. Przede wszystkim działania niekonwencjonalne. Działania niekonwencjonalne oczywiście z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ale wszelkiego rodzaju oszczerstwa, wszelkiego rodzaju wezwania do sabotażu, wezwania do dywersji, wszelkiego rodzaju oddziaływanie na noosferę, czyli przestrzeń mentalną zarówno członków sił zbrojnych, jak i elit politycznych, a także zwykłych obywateli w celu podważenia autorytetu władzy, podważenia autorytetu dowództwa, mające na celu ośmieszenie, skłócenie wewnętrzne, bardzo mocne spolaryzowanie wewnętrzne społeczeństwa, zaczynają odgrywać ogromną rolę. Ten przykład pokazuje, że zdolnego, dobrego dowódcę można w bardzo krótkim czasie odsunąć od pełnionej funkcji, obniżając tak naprawdę potencjał bojowy właśnie marynarki wojennej. W tym kontekście bardzo ważne, aby zrozumieć, i zresztą to generał, tutaj kapitan Gomez podkreśla, że wojna informacyjna, wszystko co rozumiemy przez pojęcie walki informacyjnej, będzie odgrywać decydującą rolę w starciach w szarych strefach. A tych szarych stref będzie coraz więcej na świecie, czyli tych przestrzeni między pokojem a wojną, tych przestrzeni, gdzie zaczynają dominować działania pozamilitarne, które wpływają na potencjał militarny, na układ sił i interesów. W tym kontekście warto także tutaj może odnieść się do pojęcia oszustwa wojskowego, ponieważ no, przykład tych fałszywych print screenów, tych fałszywych zrzutów z ekranu, z wiadomości e-mail jest niewątpliwie formą tego, co definiuje się jako oszustwo wojskowe. Zresztą tutaj w Stanach Zjednoczonych, w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych, oszustwo wojskowe definiuje się jako działania, które są podejmowane w celu celowego wprowadzenia w błąd decydentów wojskowych ze strony, no właśnie, ze strony na przykład organizacji ekstremistycznych przeciwnika, czy też wszelkiego rodzaju na przykład jakichś milicji, grup terrorystycznych. Ma to na celu oczywiście podjęcie przez przeciwnika określonych działań, bądź zaniechanie takich działań, no, które oczywiście przyczyniają się do realizacji interesów infoagresora. W tym przypadku no, celem oszustwa było z jednej strony zasianie fermentu, spowodowanie podważenia autorytetu wyższego dowództwa, zasianie fermentu wśród weteranów, wśród żołnierzy i oficerów służby czynnej, ale także pozbycie się tego zdolnego oficera. I w tym momencie przechodzimy do bardzo ciekawego zjawiska, jakim jest nie tylko fałszowanie wiadomości e-mail, rozpowszechnianie memów, czy rozpowszechnianie fałszywych właśnie zrzutów z ekranu, ale mówimy o erze deepfake, czyli mówimy o tej erze, w której już amatorzy mają możliwość generowania fałszywego dźwięku i lub fałszywego obrazu, który no, jest bardzo trudno wykryć. Czyli mamy taką sytuację, w której możliwe jest wykorzystanie czyjegoś wizerunku i stworzenie takiego obrazu, w którym właśnie podobizna, wizerunek danego polityka, dowódcy wypowiada takie słowa, których w rzeczywistości nigdy na przykład nie wypowiedział, bądź wykonuje takie czynności, których nigdy realnie nie wykonał. Chodzi o to, aby ośmieszyć, zdyskredytować, spolaryzować dane środowisko. Jest to bardzo, powiedzielibyśmy, bardzo niebezpieczny trend, przed którym się jest obecnie bardzo trudno bronić. Oczywiście, gdybyśmy chcieli w historię nieco głębiej wejść, pokazać fałszywe komunikaty radiowe czy fałszywe listy, no to zobaczymy, że w historii wojskowości takich przykładów jest znacznie, jest bardzo dużo, a sam kapitan Gomez przywołuje tutaj w swoim artykule operację Minsmith. Właśnie tę operację, którą zastosował brytyjski kontrwywiad w okresie II wojny światowej, chodziło o to, aby oszukać dowództwo Wehrmachtu i stworzyć taki właśnie fałszywy komunikat, zgodnie z którym w 1943 roku alianci mieli dokonać inwazji na Sardynię i Bałkany, a nie na Sycylię, co było zresztą rzeczywistym celem operacji desantowej pod kryptonimem Husky. Deepfake jest tym nowym trendem, który jest zbitką wyrazową od angielskiego deep learning, czyli głębokie uczenie, i fake, czyli fałszywy. Jest techniką właśnie przeróbki obrazów i dźwięków, które łączą obrazy realnych twarzy ludzkich z różnymi, przy użyciu technik sztucznej inteligencji. Mamy takich przykładów całkiem sporo, jeśli chodzi o ostatnie lata. Szacuje się, że już na początku 2021 roku w sieci było ponad 20 tysięcy takich właśnie deepfake'ów. Jednymi z najbardziej znanych jest na przykład nagranie, które przedstawia byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamę, który wypowiada ostrzeżenia dotyczące nieetycznych zastosowań technologii cyfrowych. To nagranie ukazało się w kwietniu 2018 roku. W rzeczywistości Barack Obama nigdy takiego ostrzeżenia nie wypowiedział, i to już pokazuje skalę i możliwość wykorzystania właśnie do celów także militarnych, co o czym zresztą tutaj kapitan Gomez bardzo ciekawie pisze i przedstawia także między innymi zhakowanie koncernu Sony z 2014 roku jako jeden z tych najbardziej znanych przykładów, gdzie prywatne dane firmy Sony zostały udostępnione publicznie. W tym kontekście także przywołuje działalność tak zwanego cyberkalifatu, który w szczytowym momencie właśnie walki z tak zwanym państwem islamskim atakował żołnierzy i rodziny żołnierzy, na przykład publikując ich numery telefonów, e-maile, przesyłając różnego rodzaju groźby na skrzynki e-mail. No, kapitan Gomez także podaje tutaj chociażby także przykład rosyjski i wysyłanie do członków rodzin żołnierzy ukraińskich takich wiadomości elektronicznych. Warto tutaj podkreślić, że przyszły konflikt będzie o wiele bardziej usadowiony w tym pojęciu szarych stref, będzie o wiele mocniej występował właśnie w szarych strefach, i tutaj można zadać sobie pytanie, co jest tak naprawdę najlepszą obroną przed tego typu działaniami, bo warto tutaj podkreślić, że Polska w żaden sposób nie jest państwem odpornym dzisiaj, całkowicie odpornym na tego typu zagrożenia. Co więcej, nie jest państwem, które jest wolne od tego typu zagrożeń. Myślę, że w kontekście konfliktu w szarych strefach bardzo dobrym przykładem właśnie takiego ataku z użyciem takiego oszczerstwa jest atak hakerski na stronę internetową Akademii Sztuki Wojennej, którą obserwowaliśmy w kwietniu 2020 roku. Wówczas, dokładnie 22 kwietnia, na stronie Akademii Sztuki Wojennej ukazał się fałszywy list, który miał rzekomo napisać rektor komendant tej uczelni. List adresowany do najważniejszych polskich wojskowych, m.in. szefa sztabu generalnego, dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych, dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, do wielu generałów, w ogóle do żołnierzy Wojska Polskiego. List w negatywnym świetle stawiał tutaj amerykańskie siły zbrojne, zawierał krytykę NATO i tak dalej, i tak dalej. Uczelnia oczywiście poinformowała bardzo szybko, że był to wynik ataku hakerskiego, ale niewątpliwie sama analiza tego, w jaki sposób doszło do ataku, z jakich materiałów z internetu został skompilowany ten list, jakie były środki i tutaj powiedzielibyśmy takie ścieżki dystrybucji tego listu, już pokazują bardzo ciekawie, że mieliśmy do czynienia z pewnym sondowaniem, systemu ochrony cyberprzestrzeni, ale w ogóle także szerzej infosfery, ponieważ mieliśmy tutaj do czynienia nie tylko z takim klasycznym atakiem mającym na celu naruszenie procedur cyberbezpieczeństwa, ale także właśnie tym oddziaływaniem na noosferę. To bardzo ciekawy przykład, który pokazuje, że era deepfake'ów dopiero nadchodzi. Właściwie ten termin od końca 2017 roku stał się bardzo, bardzo popularny. Myślę, że materiały dźwiękowe, materiały wideo, czyli jeszcze bardziej sugestywne, będą miały jeszcze bardziej, powiedziałbym, taki toksyczny charakter, jeszcze większą skalę rażenia, ponieważ zresztą tutaj Kapitan Gomez w swoim eseju bardzo ciekawie opisuje to, że ludzie wierzą w to, co widzą, że spora część społeczeństwa wierzy w to, co widzi, i niewątpliwie taka wypowiedź postaci, którą odbiorca przyjmuje jako postać realną, jest to generał, komandor, pułkownik, prezydent, premier, minister, doradca ważnych osobistości w państwie, no ma to o wiele większą skalę oddziaływania niż po prostu na przykład sfałszowany właśnie zrzut z ekranu. No niewątpliwie jesteśmy w erze nowych form walki informacyjnej, a sama rola walki informacyjnej w obrębie szarych stref, które są bardzo szeroko wykorzystywane teraz w generowaniu różnego rodzaju konfliktów, będzie rosła. Dziękuję Państwu za uwagę.